tej pierwszej konferencji chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, czym jest komunia z Maryją. Może poproszę o następny obrazek. Właśnie, zobaczcie, ten motyw dobrze znamy. Jest to krzyż świętego Franciszka. Pan Jezus, który patrzy na nas z krzyża i widzimy dwie postaci, Maryję i świętego Jana. Obmywani są krwią Chrystusa, która tryska z jego ran, z serca, z rany na dłoni. Maryja i święty Jan patrzą na siebie. Jakaś łączy ich niezwykła bliskość, bo Pan Jezus ich połączył. Powiedział do Maryi: niewiasto, oto syn Twój, a do umiłowanego ucznia, oto matka Twoja. Na tym właśnie polega komunia osób, że jest jakaś więź, jakaś bliskość. Jan Paweł II powiedział, że to jest, że Maryja jest najbardziej osobistym darem Jezusa dla Jego uczniów. A więc ten ktoś, kto jest Jezusowi najbliższy tutaj na ziemi, z ludzi. Czyli Maryja, ta osoba najbliższa, najbardziej ukochana, została nam ofiarowana. Po to, by również dla nas stała się bliska. By stała się kimś nam bardzo drogim, ukochanym. I niech na razie ten obrazek nam towarzyszy. Zwróćmy też uwagę, że i Maryja, i święty Jan wskazują na Chrystusa. Wskazują sobie nawzajem. Widzimy, że ta komunia między nimi jest skierowana ku Chrystusowi, a więc prowadzi do komunii z Chrystusem. Można powiedzieć, prowadzi do tego, co jest owocem odkupienia, owocem krzyża Jezusa, Jego zmartwychwstania. To, co otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, zaproszenie do komunii z Bogiem, do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa, przez zjednoczenie się z Nim. Komunia z Maryją jest drogą do tego zjednoczenia. Byłem niedawno w Niepokalanowie. Na początku tego tygodnia były tam rekolekcje dla księży z archidiecezji warszawskiej i mieszkaliśmy w tak zwanym Lasku. To jest miejsce odległe 2-3 kilometry od Niepokalanowa. Dzisiaj jest w środku miasta. Za czasów świętego Maksymiliana było troszkę na uboczu. Jest tam taki mały zagajnik. Tam święty Maksymilian wybudował swego rodzaju pustelnię, miejsce ciszy dla współbraci z Niepokalanowa, żeby mogli tam odprawiać rekolekcje, modlić się. Dzisiaj jest tam dość spory dom rekolekcyjny. I właśnie w tym domu rekolekcyjnym na ścianie jest swego rodzaju fresk przedstawiający Matkę Bożą, różne osoby. I pod tym freskiem czy malowidłem jest napis. Okazuje się, że jest to fragment artykułu świętego Maksymiliana z Rycerza Niepokalanej z roku 1937. Może przeczytam właśnie ten artykuł. Nie jest długi, ale niech to będzie wstęp do tej naszej konferencji, do zastanawiania się, czym jest komunia z Maryją. Dobiega lat 2000, kiedy to Niepokalana Dziewica złożyła wizytę swojej krewnej Elżbiecie. I w tym dniu pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy. Bo też odwiedziny Matki Najświętszej trwają i do dziś. I wydarzają się każdej duszy. I to dużo częściej, niż ona to sobie wyobraża. Każda bez wyjątku łaska jest nadejściem pośredniczki łask wszelkich. Chcesz, by ona do Ciebie często zaglądała. Chcesz, by w duszy Twojej zamieszkała na stałe. Pragniesz, by ona i tylko ona kierowała Twoimi myślami. By ona całe Twoje serce opanowała. Byś cały żył dla niej. Jeśli tylko naprawdę tego pragniesz, otwórz przed nią swoje serce i oddaj się jej bez granic i na zawsze. Choćby tylko jednym westchnieniem duszy. Możesz też sobie dopomóc jakąś formułką, na przykład aktem poświęcenia Milicji Niepokalanej. A czy pomyślałeś kiedyś o tym, kim ty się stajesz wtedy, kiedy już nie ty działasz, ale ona sama w tobie i przez ciebie miłuje Boga i ludzi? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wówczas twoje uczynki mierzone są jej godnością, że w jej rękach stają się czyste, nieskalane, jak ona cała czysta i niepokalana? I czyż możesz czego więcej pragnąć? Te słowa skierowane już sporo lat temu do czytelników Rycerza Niepokalanej, członków Rycerstwa Niepokalanej, są również dla nas dzisiaj tak bardzo aktualne w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W naszym osobistym akcie oddania się Matce Bożej, który proponujemy w naszym ruchu, mówimy, że oddajemy się Matce Bożej, ufając, że to ona będzie żyła we mnie i za mnie. Tak właśnie, jak o tym mówi święty Maksymilian, jak to przed chwilą słyszeliśmy, odwiedziny Matki Najświętszej trwają i do dziś i wydarzają się każdej duszy i to dużo częściej, niż ona to sobie wyobraża. Matka Boża chce nas odwiedzać wewnętrznie, w naszym sercu. Święty Maksymilian pyta, czy chcesz, by w Twojej duszy zamieszkała na stałe, a więc już nie tylko od czasu do czasu, nie tylko w taki sposób, jak to się dzieje dzisiaj, kiedy my do niej przyjeżdżamy, do szczególnego miejsca, gdzie czujemy jej obecność. Takim miejscem jest każde sanktuarium maryjne. Ale dokonuje się, można by powiedzieć, ruch w drugą stronę. To Maryja do nas przychodzi, tak jak przyszła do świętej Elżbiety. Nawiedziła ją. Przychodzi do nas i możemy tego pragnąć. Z ufnością. Tutaj od razu warto sobie powiedzieć, że trzeba tak jak święta Elżbieta wykrzyknąć, skądże mi to? Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Nie zasługuję na to. Nie mogę domagać się tego, że to mi się należy. Jest to dar, jest to łaska. Jest to jakaś wielka dobroć. Ale jeżeli Jezus mówi, że jesteśmy dziećmi Maryi, to możemy mieć też swoistą zuchwałość dzieci. Taką zuchwałość, do której nas zachęca jedna z patronek naszego ruchu, święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Być dzieckiem Boga, to znaczy mieć w swoim sercu szaleństwo pragnień. Nie bać się tego szaleństwa pragnień. Prosić o wszystko. Czasem Pan Bóg zrobi inaczej niż chcemy. Ale święta Tereska mówi, że Bóg w swojej miłości spełnił jej wszystkie pragnienia i to jeszcze ponad miarę. A więc nie bójmy się szaleństwa pragnień. Pan Bóg nas wysłucha i to w sposób dla nas najlepszy. A zatem możemy Maryję prosić. Maryjo, przyjdź do nas, zamieszkaj pośród nas. Dzisiaj w szczególny sposób prosimy, zamieszkaj w naszej wspólnocie. Przyjdź do nas w jakiś taki przedziwny sposób, stąp z góry. można się zastanowić, w jaki sposób Matka Boża w nas żyje. Tak jak to mówimy w naszym akcie oddania, jak mówi święty Maksymilian, a także mówi o tym święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Słuchaliśmy jego rozważań, jego myśli w czasie rozważań różańcowych. Często nosimy w sercu wspomnienia jakiejś drogiej nam osoby, kiedy ktoś nam bliski, szczególnie ten najbliższy, gdzieś daleko wyjedzie. Często o nim myślimy, chcemy chociaż przez chwilę mieć kontakt, porozmawiać przez telefon, napisać list. Mamy przy sobie fotografię tej osoby. Ona żyje w naszym sercu. Też tak możemy powiedzieć o tych, którzy odeszli z tego świata, na przykład naszych zmarłych rodzicach, czy jakichś osobach nam bardzo bliskich, przyjaciołach. Wiele osób odczuwa taką szczególną duchową obecność świętych Jana Pawła II, czy swoich ulubionych patronów. Ale musimy sobie uświadomić, że kiedy nosimy w sercu wspomnienia, wyobrażenia, to jeszcze nie jest to taka pełna komunia z tą osobą. Co innego sobie coś wyobrażać, a co innego doświadczać prawdziwej bliskości, obecności. Będziemy za chwilę adorować Pana Jezusa w Eucharystii. Eucharystia jest niezwykłym cudem, bo jest to realna, rzeczywista obecność Jezusa pod postacią chleba, który w czasie ofiary eucharystycznej staje się Jego ciałem. Tak Jezus zechciał, tego zapragnął, abyśmy mogli to ciało przyjmować, aby mógł do nas w taki sposób przychodzić. Jest taka piękna pieśń, którą czasem śpiewamy po Komunii Świętej albo na adoracji. Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje. To jest prawda. On jest we mnie, dlatego że jest Bogiem, jest Synem Bożym. Bóg wszystko przenika. Właśnie dlatego, że jest Bogiem, jest wszechobecny. Ale to jest jeszcze coś więcej. Jest to tajemnicze zjednoczenie, komunia, która została w nas zapoczątkowana w sakramencie Chrztu Świętego, kiedy Bóg się do nas przyznał jako do swoich dzieci. Kościół nas uczy, że wtedy otrzymaliśmy udział w Bożym życiu. Stało się coś nowego, czego nie było wcześniej. Stało się coś boskiego w nas. Staliśmy się świątynią, mieszkaniem Trójcy Świętej. Te myśli znajdziemy w komentarzu do aktu oddania, który tutaj jest również dostępny w czasie tej pielgrzymki. Staliśmy się mieszkaniem Trójcy Świętej. I Bóg stał się człowiekiem. Przyszedł do nas Jezus, Syn Maryi, ale też Syn Boga żywego. Jak czytamy w katechizmie, przeżył swoje życie po ludzku, wszystkie tajemnice tego życia, po to, byśmy my mogli je razem z Nim przeżywać i aby On w jakiś sposób przeżywał nasze życie w nas, by w nas żył. Jest to możliwe, bo Jezus jest Bogiem. On nie zastępuje nas. Można powiedzieć, tak jak to czytamy, bardzo pięknie o tym mówi ksiądz Tadeusz Dajczer w rozważaniach o wierze. Jezus jest naszym ja idealnym. Kiedy On przychodzi do nas, kiedy w nas kocha, żyje, to czujemy, że jesteśmy w pełni sobą. Właśnie wtedy człowiek dopiero czuje, że jest sobą, że mu rosną skrzydła. Ma jakąś chęć do życia. Ogarnia go nowy zapał. Jezus we mnie żyje, bo On jest prawdziwym życiem. Jezus mówi, ja jestem życiem. Jestem drogą, prawdą i życiem. Kto mnie przyjmuje, nie umrze na wieki. Właśnie dlatego, że On jest naszym życiem i nasza tożsamość jest w Nim. I kiedy się z Nim jednoczymy, nie tracimy siebie, a wręcz przeciwnie, wtedy się rozwijamy. Jesteśmy dziećmi Boga. To jest dar Chrztu Świętego. To jest to ziarenko, które Pan Bóg w nas złożył i które ma wyrosnąć w piękną roślinę, wydać owoce, błogosławione owoce. A pełnią tych owoców jest świętość. Kiedy myślimy o świętych, o świętości, czasem nam się wydaje, że może chodzić o jakąś taką ludzką doskonałość, pewną ascezę, ćwiczenia duchowe. Tak sobie czasem wyobrażamy. Tak sobie wyobrażamy świętych. Ale gdyby tylko o to chodziło, to byłoby to mało porywające. Owszem, jest to piękny ideał, ale to jest, można powiedzieć, nic w porównaniu z tym, czym jest prawdziwie świętość, która jest zjednoczeniem z Bogiem, z Synem Bożym. Otwiera się przed nami horyzont nieskończoności, życia wiecznego, miłości, którą jest sam Bóg. Kiedy papież Benedykt podczas swojej pielgrzymki w Niemczech zachęcał ludzi młodych: nie bójcie się być świętymi. Nie bójcie się. To też powiedział młodym: święci nie byli herosami. Mieli swoje słabości, swoje grzechy, tylko Maryja była czysta. No właśnie, czasem nas może przerażać ta perspektywa, jak ja mogę być świętym, skoro tyle we mnie słabości. Ale świętość to nie jest ludzka doskonałość, którą osiągamy sami z siebie. To jest zjednoczenie z Jezusem. Jezus we mnie żyje coraz bardziej i to właśnie On sprawi, że moje człowieczeństwo osiągnie doskonałość. To On sprawi, że stanę się właśnie przez Niego, w Nim, prawdziwie człowiekiem. Takim człowiekiem, o którym gdzieś tam w sercu, w podświadomości marzę, a czasem mam z tego powodu kompleksy, że do tych marzeń nie dorastam. Jezus to wszystko potrafi zrealizować. I to jest ten dar komunii, dar świętości. Człowiek nie zrealizuje siebie bez Jezusa. To jest pewna utopia, którą dzisiaj się nam głosi, że można osiągnąć doskonałość ludzką bez Jezusa, bez Boga. Nie można. W katechizmie dla młodzieży, tak zwanym Jukat, czytamy, że o własnych siłach tylko do pewnego momentu potrafimy opierać się pokusom. Jeden mniej, drugi bardziej, ale tylko do pewnego momentu. Więc kwestia siły pokusy. Dla jednego musi być mniejsza, dla drugiego większa, ale prędzej czy później każdy ulegnie i diabeł o tym wie. O własnych siłach, ale dalej czytamy kiedy Bóg nam daje łaskę, swoją pomoc, szczególnie przez sakramenty święte, właśnie te sakramenty, w których Jezus jest obecny, przychodzi do nas, wtedy potrafimy czynić dobro, którego pragniemy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi święty Paweł. Właśnie człowiek święty wszystko może, chociaż sam siebie jest słaby, jest jak naczynie gliniane, ale wszystko może. Nic mu nie jest straszne. I kiedy patrzymy dzisiaj na Maryję, ona na nas patrzy z ikony jasnogórskiej, a też w naszych sercach. Jezus nam ją dał. Oto Matka Twoja. Święty Jan Apostoł, jak mówił Ci Święty, wziął ją do siebie, czyli wziął ją do całego swojego życia, do wszystkiego, co się w tym życiu wydarzyło, szczególnie do życia duchowego, życia wewnętrznego, do swojej modlitwy, do swoich dobrych pragnień, wysiłków, tego trudu, który trzeba podejmować, bo Jezus mówi, że trzeba się zaprzeć samego siebie. Więc patrzymy na Maryję i Jeżeli jest naszą matką, to matka, prawdziwa matka, kochająca matka, jak mówi Pismo Święte, nigdy nie porzuca swojego dziecka. Jak może matka zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która zrodziła syna swego łona, mówi Pan Bóg. Wydaje się to nieprawdopodobne, a więc również Maryja nie jest gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. Jeśli jest naszą matką, jest blisko nas. I doświadczamy tego przez wiarę, doświadczamy jej obecności. Na początku trzeba się przebić przez trud poszukiwania Maryi. Właśnie taka swoista maryjna asceza. Kiedy chcę o niej myśleć, jak najczęściej zapraszać ją, tak jak święty Jan, do swojego życia. Wiele razy będę zapominał o niej, ale trzeba do tego wracać. Trzeba znaleźć czas na modlitwę. Nauczyciele tej drogi z Maryją mówią, że warto w swoim sercu próbować z Matką Bożą konsultować swoje decyzje, postanowienia. Ona wyprosi nam światło. Ktoś, kto tego spróbuje, doświadczy, że Maryja go prowadzi. Ponieważ jesteśmy powołani, naprawdę powołani, obdarowani darem zjednoczenia z Bogiem, to ta, która jest Matką Boga, jednocześnie Matką Jezusa, jest również Matką tych, którzy są z Nim zjednoczeni, tworzą Jego mistyczne ciało, jest Jego prawdziwą Matką, jest Jego prawdziwą Matką i naszą prawdziwą Matką, jest Matką Kościoła. Jest przy nas, właśnie tutaj na ziemi. Jest blisko nas, chociaż jej nie widzimy. I nie chodzi o to, żeby ją widzieć, bo święty Jan od Krzyża nas przestrzega, że różne zewnętrzne fenomeny nie są konieczne dla wiary, a czasem są nawet przeszkodą. Diabeł się może nimi posłużyć. Mogą nas skusić do pychy, do nieposłuszeństwa Panu Bogu, Kościołowi, do przesadnego ufania sobie. Lepiej ich nie szukać i nie pragnąć. Więc nie o to chodzi. Chodzi o innego rodzaju doświadczenie i komunię na płaszczyźnie wiary. Mieliśmy rok wiary. Wiara jest czymś konkretnym. Wiara to są wewnętrzne oczy, które naprawdę widzą Boga, tylko że w inny sposób. A więc chodzi o taką obecność przez wiarę. I jeżeli będziemy Maryi szukać, święty Ludwik mówi, że ten, kto się jej oddaje, doświadcza czegoś przedziwnego, że i ona oddaje się jemu. Temu, kto się Maryi oddaje, również ona oddaje się jemu całkowicie. A więc przychodzi. I wtedy, kiedy ona przychodzi, coraz bardziej przychodzi, wtedy doświadczamy, że już nie tylko ja jej szukam, nie tylko ja staram się o niej myśleć, pamiętać, opowiadać jej swoje sprawy, swoje uczucia, ale doświadczam, że ona jest przy mnie i już nawet bez mojego udziału, bez mojego poszukiwania, ona mi coś do serca mówi, ona mnie prowadzi, ona mnie do czegoś zachęca, działa w życiu. Właśnie tak o tym pisał święty Maksymilian. Pragniesz, by ona i tylko ona kierowała twoimi myślami, by ona całe twoje serce opanowała, byś cały żył dla niej. Właśnie tego pragniemy. Żeby Maryja nam się oddała. Oczywiście Maryja nie jest Bogiem, więc nie żyje, w nas nie przenika, nas tak jak przenika Jezus, Syn Boży. Ale nasza duchowa matka w sposób duchowy oddziałuje na nas. Święty Jan Paweł II, błogosławiony w adhortacji o Matce, w encyklice o Matce Bożej Redemptoris Mater, napisał, że na tych, którzy jej się po synowsku zawierzają, Maryja oddziałuje swoją wiarą oblubienicy i matki. Gdzie indziej napisał, że oddziałuje swoją miłością. a jeszcze w innym miejscu powołał się na świętego Ludwika, Marię Grignion de Montfort, że Maryja swoim dzieciom duchowym udziela swojej wiary, nadziei, miłości, można powiedzieć, tych darów, które tutaj na ziemi otrzymały od Ducha Świętego, dóbr duchowych. Jej dobra duchowe są naszą własnością, możemy z nich korzystać. Może są wśród nas tacy, którzy tego doświadczyli, kiedy brakowało wiary, nagle po modlitwie do Matki Bożej doświadczam, że ona tą moją wiarę umacnia, jakby ona za mnie wierzy w pewien sposób. Kiedy ktoś mi dokuczył, nie potrafię przebaczyć, nie potrafię nawet spojrzeć na tego człowieka, nagle, kiedy zwracam się do Matki Bożej, ona sprawia, że jakby jej wzrokiem, jej oczami potrafię na niego spojrzeć z miłością, podać mu rękę, dobre słowo powiedzieć, przebaczyć. Ta moc płynie od niej, nie ode mnie, bo jej nie mam. Albo kiedy patrzymy w przyszłość, pełni lęku, jakichś obaw, co to będzie, Maryja, tak jak pod krzyżem ufała Bogu, tak również naszą ufność wspiera. Bóg o wszystko się troszczy, nie martw się. I też wiem, że na to mnie nie stać. To jest, bo to, co się dzieje, mnie przerasta, ale ona we mnie ufa. I nagle się okazuje, że z nią potrafię wszystko przezwyciężyć. Święty Maksymilian mówi, że nawet kiedy zrobimy coś złego, zmarnujemy jakąś łaskę, nie wolno wątpić. Trzeba się do Maryi zwrócić, a ona potrafi to zło naprawić. Bo jest Matką Miłosierdzia. A nawet potrafi zło obrócić na jeszcze większe dobro. Bo tak właśnie działa Pan Bóg. To jest tajemnica krzyża. Pan Bóg jest wszechmogący. Zło nie jest Bogiem. Zło jest tylko dopuszczone przez Boga. Ale Bóg jest Panem wszystkiego. I nawet kiedy człowiek swojej źle użytej wolności zgadza się na zło, ale potem skruszony wraca do Boga, tak jak syn marnotrawny, żałuje. Wtedy Pan Bóg potrafi nawet po tym złu, które się dokonało, ale właśnie w oparciu o skruchę, o zaufanie, o to przyjście, o ten powrót, jeszcze większe dobro uczynić. I to są cuda Bożego Miłosierdzia. W encyklice o Bożym Miłosierdziu Jan Paweł II napisał, że Maryja jest Matką Miłosierdzia, że Jezus chciał, żeby to Jego miłosierdzie docierało do nas przez serce Matki, bo człowiek najłatwiej przyjmuje miłosierdzie przez serce Matki. A więc kiedy coś popsujemy, kiedy nam coś nie wyjdzie, kiedy mieliśmy naprawdę złą wolę, ale wrócimy do Maryi ze skruchą, poprosimy ją, napraw to, porować mnie, to ona może zbudować coś jeszcze większego i jeszcze piękniejszego. To jest też dla nas nadzieja. Też w naszym ruchu wiemy, że nasza historia nie jest prosta, ale doświadczamy tego, że z Maryją nie ma takich problemów, których nie da się zwyciężyć. Tylko nie wolno liczyć na siebie. Trzeba mieć skruszone serce. Trzeba jej zaufać. A przez nią zaufać Bożemu Miłosierdziu. Więc dzisiaj chcemy Matkę Bożą zaprosić. Przyjdź do nas, Maryjo. Zamieszkaj wśród nas. Kieruj nami. Prowadź nas. Również to zło, które może jakoś przez nas się dokonało w różnych wymiarach, bo jesteśmy wszyscy słabi, jesteśmy grzesznikami, ale chcemy Ci to wszystko przynieść, ufając, że potrafisz to przemienić, potrafisz nas poprowadzić ku pełni, którą jest Jezus, którą jest życie Boże w nas. A im się właśnie słabsi czujemy, grześniejsi, tym bardziej nas jakoś serce przynagla od środka, żeby przyjść do Maryi. Im bardziej widzimy, że sobie sami nie dajemy rady, tym bardziej jej szukamy. Dlatego w naszym akcie oddania mówimy, że przychodzimy do niej w postawie żebraka. Ze względu na naszą słabość, na nasze może grzechy, ale też w tej postawie świętej Elżbiety. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Przecież na to nie zasługuje. I ten, kto kocha Maryję, coraz bardziej będzie doświadczał, że jest mały, słaby, ale też będzie coraz bardziej dziękował, z radością wielbił Boga, bo uwielbienie Boga, dziękowanie, radość, ta radość uwielbienia jest wyrazem prawdziwej pokory. Pamiętamy, często w ruchu słyszeliśmy smutek, nos spuszczony na kwintę, to jest drugi koniec pychy, tego zadzierania nosa, pewności siebie, buty. To jest jeden koniec pychy, a smutek, zwątpienie, czasem rozpacz, już nic nie ma sensu, wszystko jest bez sensu, nie da się z nic zrobić. Tak jak ci uczniowie, którzy wracali do Emaus, których Jezus zmartwychwstały spotkał, jak mówili ojcowie synodalni, głosili antyewangelię smutku, zwątpienia. Więc to jest pycha. A my chcemy Bogu wielbić, Boga wielbić, dziękować Mu za to, że dał nam Maryję, chociaż na to nie zasługujemy. Jeżeli już ktoś z nas składał akt oddania Matce Bożej, to dzisiaj warto zrobić sobie rachunek sumienia. Czy rzeczywiście Maryja osobiście sama do mnie przychodzi? Czy ja tego doświadczam? Czy może zamiast niej szukam jakichś nowinek intelektualnych czy duchowych, jakichś treści, może jakichś doznań, ciekawych ludzi, może znaczenia, a może czegoś jeszcze? Czy rzeczywiście zapraszam Maryję do swojego życia? Czy ona we mnie żyje? Czy tak mogę powiedzieć, że to o nią chodzi w moim życiu? Będziemy ten akt oddania naszego całego ruchu składać w kaplicy Matki Bożej podczas mszy świętej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Mamy jeszcze troszkę czasu, żeby się duchowo przygotować i bardzo do tego zachęcam.